Chwała Jezusowi za to imię. I jak mówię, dzisiaj chciałem się dzielić takim fragmentem, który chyba do tej pory raz z tego miejsca słowa usługiwałem, nawet nie pamiętam czy tu i szczerze mówiąc nawet nie wiem czy mam notatki. Zawsze wydawało mi się takim miejscem trochę jakby nudniejszym. Zrozumcie mnie dobrze, co chcę w całości powiedzieć. Zawsze podobało mi się to, kiedy, nie wiem, Jezus, nie wiem, idzie po wodzie, nie? Albo Jezus czyni cuda, Jezus uzdrawia. Tam była taka epickość, taka akcja. To miejsce wydawało mi się takie, wiecie, jakbym potrzebował do niego dojrzeć. I wydaje mi się, że w ostatnich dniach Duch Święty w szczególny sposób pokazuje mi zdecydowanie i właściwie radykalność tego fragmentu Ewangelii Mateusza. Mówimy o Mateusza, 19 rozdział to jest. Tak na marginesie, taka dygresja całkiem. Niedawno kupiłem na Allegro książkę na temat kampanii wojennych pewnego cesarza rzymskiego, Juliana Apostaty. I to, co tam było ciekawe, wiecie, to był taki cesarz, który panował już po Konstantynie, czyli Kościół już był jakby potęgą. Był Konstantyn, potem był jeszcze inny, nie? Kościół był potęgą, nie chcę wam tu dziś lekcji historii robić. Kościół zajął ważne stanowiska, stał się ważny, stał się bogaty, stał się wpływowy. I ten Julian sobie tam rośnie i kiedy zostaje cesarzem, nagle przyznaje się, że on wcale nie wierzy. Że jest poganinem. I że zamierza przywrócić w Imperium Rzymskim kulty pogańskie i stanąć przeciwko Kościołowi. I najpierw niektórzy myślą, że będzie się to odbywało w ten sposób, że znowu wrócą takie czasy, jak już były w Rzymie, czyli że poleje się krew, zaczną się aresztowania, ale nie, nie, nie. On czytał, on się uczył. To był też filozof. Niedawno kupiłem jeden z jego listów, jedno z jego pism, większość jego książek zaginęła. I wiecie, co on powiedział? Takie, ktoś by pomyślał, czemu cytujesz Cezara z rzymskiego cesarza, który jeszcze do tego był apostatą, czyli odstępcą, heretykiem. Apostatą go oczywiście nazwano potem, Kościół go tak nazwał, przez to, że się przyznał do tego, że wierzy w pogaństwo. Nie powiem wam już dlaczego, to z tego by też była w ogóle inna lekcja na temat tego, jak ważne jest świadectwo Kościoła. On po prostu nie wierzył w to, co Kościół mówił. Według tego, co widział. Ale nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Kiedy myśleli, że on będzie działał przeciwko Kościołowi w ten sposób, że poleje się krew, że znowu wierzących będą aresztować, wypędzą na areny, on mówi nie. Kiedy Kościół był prześladowany, bo to przecież nie tak dawno, nie tak długo wcześniej, wiecie, niewiele lat minęło od prześladowań Kościoła, on mówił, wtedy Kościół rósł w siłę. Oni byli silni, kiedy się ich prześladowało. Oni byli zjednoczeni. Wiecie, co on zrobił? Kościół w tamtych czasach wypędził odstępczych biskupów i ich uczniów, którzy nauczali herezji, na przykład mówili, że Jezus nie jest Bogiem, nauczali różnych innych heretyckich nauk, wypędził, a cesarz ich sprowadził i kazał im chodzić do tych kościołów. I skłócił kościół, sprawił, że w kościołach zaczęły się debaty, kłótnie, dyskusje i powiedział, to ich załatwi. To był wróg kościoła. Jak mówię, nie oceniajcie go pochopnie, zanim sobie o nim nie poczytacie. To był wybitny polityk, to był filozof, to był człowiek, który w ciągu 2 lat zrobił więcej niż wielu, wielu, wielu cesarzy w ciągu całego życia, czy cesarzy w ciągu całego swojego życia. Natomiast zobaczcie, oczywiście to była czysta nienawiść do Kościoła w nim, ale on wiedział, że naszą siłą jest jedność. Prawda. Że naszą siłą jest to, kiedy stoimy razem, kiedy podejmujemy tak, tak, nie, nie, kiedy podejmujemy decyzję. I wiedział, że nie rozbije Kościoła przez to, że będzie ścinał głowy. Wiedział, że wtedy święci będą się o siebie modlić, będą stali wobec wieczności, będą oczyszczać swoje serca. On wiedział, rozbije ich wtedy, kiedy pomiędzy nich puszczę tych, których oni wyrzucili, których wyłączyli z Kościoła. Niech na siłę wchodzą do ich Kościoła. Niech dyskutują, niech wprowadzają zamęt. Niech Kościół zamiast stać się domem modlitwy, zamieni się w dom dyskusji, sporów i to ich załatwi. I dzisiejsza historia jest o radykalnej decyzji. O czymś, co musi być tak, tak albo nie, nie. Już uciekam z historii, wracam do Słowa Bożego. Nie po to przyszedłem, żeby wam opowiadać, jakie książki czytam. Może być ciekawe, niektórych bym zachęcił. Tam można czasami coś ciekawego znaleźć. Poczytajmy razem, zanim przejdziemy w ten fragment, Mateusz 19, od 16 do 30 wersetu. Przeczytajmy tych 14 wersetów. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł. Nauczycielu, Co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Umielibyście mu odpowiedzieć, czy nie? Celowo przerwałem. Co zrobilibyście, gdy ktoś do was z takim pytaniem przyszedł? Co dobrego mam robić, żeby pójść do nieba, nie? Przepraszam za przerwę. Chciałem tak, żebyśmy myśleli. Zobaczcie, co Jezus mówi. A on mu odrzekł. Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich. Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Niesamowity zbiór tematów. Zauważyliście, tam tu się porusza tyle rzeczy, że mogłoby dnia nie starczyć. W szkole biblijnej moglibyśmy tydzień nad każdym wersetem robić wykłady. Co dobrego mam czynić? Przychodzi się pytać. Przychodzi ten człowiek z tym pytaniem. Co dobrego mam czynić? Odpowiedź Jezusa jest idź, innymi słowami zrób, co mówię, a potem przyjdź do mnie i naucz się ode mnie więcej. Za trudne? Idź, zrób, co Jezus mu mówi, co ma zrobić, a potem przyjdź. Czyli idź i przyjdź. Dwa centralne słowa, słowa klucze. Idź, a potem przyjdź. Idź coś załatw, a potem przyjdź, żeby się dalej uczyć. To jest odpowiedź na to, co mam zrobić, żeby po naszemu byśmy dziś powiedzieli pójść do nieba. On nie o to pyta dokładnie, prawda? Zacznijmy od początku, bo się wydaje, że to jest dla niego za trudne i przynajmniej wydaje mi się, że dla mnie im więcej to studiuję, też widzę, że dużo się muszę nauczyć. Mamy dzisiaj cztery lekcje. Pierwsza to jest, że jest potrzebne osobiste spotkanie z Bogiem, żeby zrozumieć ten fragment Słowa Bożego. I to jest to, co się działo w jego życiu. Po drugie, to jest ta, myślę, kluczowa lekcja tego fragmentu. Musisz stać się wolnym, żeby wyruszyć. Dlatego, że tylko wolny człowiek może zrobić następny krok. Pies, który jest na łańcuchu, może tylko tak daleko chodzić, na ile mu pozwala łańcuch. Tylko pies spuszczony z łańcucha może pobiec tam, gdzie chce. Człowiek jeszcze bardziej. Tylko człowiek wolny może iść tam, gdzie chce Bóg, aby poszedł. Musimy być najpierw wolni w Chrystusie, żeby być skuteczni w Chrystusie. Musisz być najpierw wolny, czyli czysty, święty, oddzielony w Jego rękach, aby móc cokolwiek dla Niego czynić. Po trzecie, trzymanie się ziemskiego jest przeszkodą w tym, co Boże. To jest trzecia lekcja tego fragmentu i czwarta, ta mocna, pierwsi będą ostatnimi. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Zwróćcie uwagę, że jest napisane oto ktoś. Dopiero w 20 wersecie się dowiadujemy, że to był młody człowiek. Tu mamy napisane, oto ktoś przystąpił do niego, a dopiero aż do 20 wersetu nie wiemy, że to był ten młodzieniec. Oczywiście chyba, że czytamy po raz któryś z kolei, prawda? W 16 wersecie mamy ktoś, to znaczy, wiecie, patrzyłem sobie do słownika greki, ten ktoś tłumaczy się też jako jeden albo jako pewien człowiek. albo jeden człowiek, albo właśnie jedynie jako człowiek. To jest taka opozycja dla wielu. Nie, że wielu, nie, że dużo, ale był jeden taki, co się zaczął zastanawiać i przyszedł do Jezusa. Indywidualnie. Bo sprawa zbawienia jest indywidualna. Nikt nie będzie zbawiony hurtowo, w kupie, razem z innymi, niechcąco, pomiędzy. Każdy z nas musi doświadczyć relacji z Bogiem indywidualnie. Amen? I to jest ten ktoś. I zadaje pytanie, które wskazuje, że on nie widzi Boga jako zbawcy, uważa, że może coś zrobić i nie rozróżnia w ogóle zasług i posłuszeństwa od siebie. Raczej uważa, że posłuszeństwo jest zasługą i że za to. On nie widzi tego, że do Królestwa Bożego zmierza się będąc takim, ale on widzi, że będąc takim, za to się do Królestwa Bożego zmierza. On kojarzy Boga z dobrem, ale nie jako dawcę, ale bardziej jako tego, który ocenia ludzkie dobro. Ale też zwróćcie uwagę, że jest to ktoś, kto czegoś poszukuje. To jest ktoś, kto zadaje odważne pytania. Mówiąc, że przyszedł do Jezusa, wiecie, kiedy Nowy Testament opisuje nam takich ludzi jak Nikodema, wcześniej mówiłem, teraz tego człowieka, kiedy Biblia mówi, że ktoś przyszedł do kogoś, do proroka, czy tu do Jezusa, to oznacza, że miał do niego wielki autorytet, jeśli się do niego pofatygował. Jeśli ktoś się uważał za wyższego, ważniejszego, to się nie fatygował. Wyższy mówił do niższego, każcie mu tu przyjść. A ten poszedł. On czuł, że tam coś jest, że jest jakaś odpowiedź. A on mu odrzekł, Pan Jezus, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. On się ma za dobrego. I my właściwie, wiecie, patrząc na tego bogatego młodzieńca, my wiemy, że on nie jest zły. Czujecie to, czy nie? To nie jest ktoś zły. To nie jest jakiś Barabasz, to nie jest jakiś bandyta. My czujemy gdzieś w duszy, że to jest taki fajny chłop. To nie jest ktoś zły. I on ma się za dobrego. On się za takiego ma. Jego pytanie wskazuje raczej na to, ja jestem już dobry i Panie Jezu, mam pytanie. On myśli, że on jest bardzo nawet duchowy w tym, co robi. Co dobrego może zrobić dobry człowiek dla dobrego Pana Boga? No. Upraszczając może trochę. Panie Boże, wiesz, jestem fajny chłop. Co ja mogę dla Ciebie dobrego zrobić? I wydaje mu się, że to jest jak najbardziej dobre pytanie, że być może nawet usłyszy od Jezusa, o, nareszcie ktoś, nie? Tu okaże się, że dla niego to będzie początek pewnej burzy duchowej. To by go zwiodło. Ale on przyszedł do Jezusa i nie zostanie zwiedziony, dlatego że Jezus zaświeci mu światło. Ponieważ, jak już mówię, on uważa, że to, co ma, jest dobre i że mając to, co dobre, może czynić dobro. A Jezus mu mówi, nie. Jezus mówi, ja ci powiem, kto jest dobry. Nie pytaj, co dobrego możesz zrobić. Ja ci powiem, kto jest dobry. I wielu myśli, że kiedy Jezus mu mówi, że wiesz, dobry jest tylko Bóg, to z czym się wam to kojarzy? Jezus nawiązuje tutaj do jednej z najstarszych modlitw Izraela, tak? Pamiętacie tą modlitwę? Szma Israel, Adonai Elohim, tak? Szma Izrael, słuchaj Izraelu. To jest ta nazwa i pierwsze słowa tej najważniejszej modlitwy żydowskiej. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. To Księga Powtórzonego Prawa, 6:4. Słuchaj Izraelu, tu jest dobry. Tak jakby Jezus do tego nawiązywał. No, takie odczucie się ma czytając to. Nie chodzi o twoje dobro, chodzi o przykazania. O, Jezus mówi komuś, że nie chodzi o jego dobro, ale chodzi o przykazania, ale nie tak zrozumiane, młody człowieku, jak ty byś tego chciał. Jezus za chwilę mu zacznie wyjaśniać, nie mówiąc nawet tego wprost, że to Bóg jest dobry, to powie wprost, ale nie mówiąc wprost, że bliźnimi są wszyscy jego ludzie, że musi zobaczyć człowieku bliźniego, że musi się uczyć kochać, musi się nauczyć dzielić, musi się nauczyć być dla Boga narzędziem, jeśli chce doświadczać tego, co dobre. Jeśli tylko Bóg jest dobry, to tylko pójście za Bożym powołaniem gwarantuje nam czynienie dobra. I to jest lekcja numer jeden dla nas dzisiaj. Wierzysz, że Bóg jest dobry? To znaczy, że wola Boża dla ciebie jest jedynym dobrem w twoim życiu. Nawet gdyby ludzie się mieli z ciebie śmiać, jeżeli będziesz posłuszny woli Bożej, będziesz szedł bardzo dziwną drogą. Ludzie ci na tej drodze będą mówić, no i co, a nie mówiłem? Popatrzcie, jak żyli uczniowie Jezusa. Niektórzy szli z nich taką drogą, że świat się z nich śmiał, świat z nich szydził. 11 list do Hebrajczyków, tam gdzie pisze o tych męczennikach wiary, mówi, że świat ich ścigał, uznawał ich za nic. Kpił sobie z nich. Oni przecież szli drogą, która prowadziła, była najlepsza dla ich życia, była drogą dobrego Boga, do dobrego Boga. Dawała w życie człowieka prawdziwe dobro, ale świat z nich kpił. Jeśli Bóg jest dobry, to wola Boża dla twojego życia jest najlepszym, co jest. Bo jeśli ja jestem dobry, a nie mój Bóg, to wtedy ja dobre pomysły będę miał. Przestrzegaj przykazań. Wydawałoby się, no, ciekawe, co teraz odpowie młody człowiek. Przecież jak mówię, dopiero w 20 wersecie się dowiemy, że jest młody. Ale on się wcale nie przejmuje tym, że Jezus mu mówi, że ma przestrzegać przykazań. Zwróćcie uwagę na 18 werset. Wcale nie czuje się nawet jakiś zawstydzony. 18 werset, zobaczmy, mówi mu których. Nie zły jest, nie? A których? No mów. Trochę tak, jakby chciał powiedzieć, no powiedz których. No mi się wydaje, że ja wszystkie przestrzegam, no. Których? A Jezus rzekł tych. Mi się podoba, jak Pan Jezus z nim rozmawia. Wiecie, Pan Jezus go kocha, pamiętajcie o tym. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Podoba mi się to, jak mówi młodzieniec, przestrzegałem od młodości. To trochę mi przypomina, nie wiem, czy wasze dzieci tak robiły. Czasami dziecko, które ma 8 lat albo 9, mówi tak. Kiedy byłem jeszcze młody albo kiedy byłem jeszcze mały, to to i to, nie? Ty patrzysz na niego tak, a kiedy byłeś mały? Jest fajne, nie? Ktoś... On jest nadal odważny. Pewny tego, trzyma się dzielnie, przykazań jest trochę, ale chłopak się stara i mówi do Jezusa, słuchaj, ja przestrzegam wszystkich. Jak pamiętacie, nieraz mieliśmy tu wykłady na temat tych przykazań czy Bożego zakonu. W różnych słowach wspominałem, że zakon się składał, pamiętacie, z ilu? 613 przykazań. Jeżeli przejrzeć ten cały ich zakon, 613 przykazań, 248 zakazów i 365 nakazów. 248 rzeczy nie będziesz, nie wolno. I 365 będziesz, należy, musisz, trzeba. A on mówi spokojnie, a ja wszystko przestrzegam. Oczywiście tam Jezus wymienia te, on nie mówi o wszystkich. Ale specjalnie pokazuje, ile ich jest, bo wiecie, kiedy się patrzy na rozmowę tego młodego człowieka z Jezusem, odnosi się takie wrażenie, jakby on gdzieś w głębi siebie, nie bezczelnie, nie nieuprzejmie, ale gdzieś w jakiejś swojej odwadze i gorliwości nieprzemyślanej zadawał pytanie, no Boże, czego jeszcze? Boże, czego jeszcze ode mnie chcesz? Co to za pustka mnie ciągnie i woła nocami? Co to we mnie jest jeszcze puste? Ja przecież już wszystko robię jak trzeba. Co jest jeszcze nie tak? Coś przecież sprawiło, że przyszedł do Jezusa. On nie spotkał Jezusa niechcąco. Wygląda jakby nawet planował. On przyszedł z konkretami. Jest coś we mnie pustego. Jest we mnie jakieś pragnienie. Boże, co jeszcze mogę zrobić dobrego? Mam trochę dobra, mów, co mogę zrobić. Czego nie zaliczyłem, to pójdę i zaliczę. Gdzie nie mam postawionego krzyżyka, to pójdę i postawię sobie ten krzyżyk. Co jeszcze? Nie chodzi o robienie dobra. Tak na marginesie znowu obok powiem. Kiedy przyglądałem się, czytam fragment jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wiecie co? Ja zdaję sobie sprawę, tak po ludzku teraz mówię, dobra? Nie według słowa, a po ludzku, jak człowiek. Ja zdaję sobie, że ten człowiek jest lepszy niż ja. Ja tak do Pana Jezusa nie przyszedłem. Ja właściwie jak przyszedłem do Jezusa, to od razu wiedziałem, że chyba wszystkie przykazania złamałem w jakiś sposób. Ja mu do kostek nie dorastam. Jak sobie przypomnę, kim ja byłem, kiedy stanąłem przed Bogiem, ten człowiek jest lepszy niż ja, patrząc właśnie tak po ludzku mówię teraz. Zbawienie jednak nie jest linią czy poziomem, do którego trzeba zaliczyć zdany materiał. Jak mówię, po ludzku jest lepszy, ale zbawienie nie jest kreską, którą jeśli się mieścisz, to się mieścisz. Jak się nie mieścisz, no to odpadasz, nie? To nie jest poziom, do którego trzeba zaliczyć zdany materiał z tego roku, żeby przejść do następnego. Jest To zbawienie w tym miejscu, w tym słowie jest darem. Jest osobą, wolnością, naśladowaniem, decyzją, drogą, żywym wzorem. To jest Jezus. Czego więc brakuje? I o tym mówi reszta naszego tekstu. Gdybym miał jednym słowem powiedzieć, to tak. Brakuje bycia naśladowcą Jezusa i bratem wszystkich ludzi, czy bliźnim wszystkich ludzi. Jezus nie porusza wprost pierwszych czterech przykazań w tej odpowiedzi, zwróćcie uwagę. Mówi o tych drugich sześciu przykazaniach, prawda? Bo przykazania, dziesięć przykazań dzielą się nam na pierwsze cztery i drugie sześć. Czyli pierwsze cztery to są te przykazania dotyczące Boga. Prawda? Że mamy tylko jednego Boga, że nie będziemy sobie czynić żadnej podobizny tego jednego Boga, że nie będziemy byle jak używać Jego imienia, ale będziemy mieć dla Niego przeznaczony dzień na modlitwę, na spędzanie z Nim czasu. Będziemy mieć ten sabat z Panem. To są te pierwsze cztery, to jest ta pierwsza tablica, nie? Ale Jezus tu porusza tu z tej drugiej, przynajmniej wprost, bo gdyby głębiej sięgnąć, to jest całość, tak? Czego brakuje? Jezus mówi o tych przykazaniach wobec ludzi. Wiecie chyba, dlaczego Jezus to mówi? Ten młody człowiek przychodzi do Jezusa w momencie, kiedy Galilea, Judea, kiedy tamte tereny, w ogóle cała okolica jest dotknięta pewnym kryzysem. Oczywiście wybrańcy Rzymu mają się dobrze, ale jest tysiące biedaków, nędzarzy. Trąd jest życiowym, śmiertelnym niebezpieczeństwem. Ludzie żyją w nędzy. Tysiące żebraków na ulicach wielu miast żebra o troszeczkę jedzenia, o kawałek chleba. W bardzo trudnych czasach. A ten człowiek się pyta, co mogę dobrego zrobić. A więc Jezus mu mówi o tych przykazaniach człowiek-człowiek. Tych wobec człowieka. Rzekł mu Jezus. I ten mówi, no ja to wszystko robię. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, i tu mu Jezus podnosi teraz, w porządku, robisz to wszystko. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Idź, a potem przyjdź. Ale pomiędzy idź i przyjdź jest mur nie do przejścia. Jezus jak lekarz dotyka, wiecie, lekarz dotyka ręki czy ciała chorego, i chory w pewnym momencie, lekarz go dotyka, on nagle co robi? Lekarz dotyka, on mówi, tu mamy ten problem. Między idź i przyjdź jest aucie. Jeśli chcesz być doskonały, dobrze usłyszeliśmy. Przeczytajcie swoje Biblii. Jezus mówi, jeśli chcesz być doskonały, dobrze usłyszeliśmy. Kto jest doskonały? Żebyśmy mieli biblijną definicję doskonałości. Doskonały to taki, gdzie nic nie trzeba już ulepszać. To jest jasne. Po ludzku mówiąc, duchowo w Bogu zrealizowany, spełniony, zaspokojony, czyli biblijna definicja doskonałości to jest człowiek spełniający wolę Boga swoim życiem. Chcesz być doskonały? To przetnij sznurek, który cię trzyma i chodź. Jezus jakby mu pokazuje, słuchaj, jeżeli ja się odsunę o krok, to ty już o krok do mnie się nie przybliżysz, ponieważ jesteś na sznurku. Jeśli chcesz iść za mną, to teraz idź do twojej budy, odwiąż twój sznurek i dopiero będziesz za mną mógł pójść. Wybaczcie, upraszczam to, żebyśmy to zrozumieli. Zobaczyliśmy, o czym naprawdę Jezus do niego mówi. Przetnij sznur i chodź za mną. Oczywiście, że świat się będzie z ciebie śmiał i nazwie cię nieodpowiedzialnym. Świat powie, że jesteś głupcem. Naturalnie, że tak. Przez ostatnie 2000 lat świat misjonarzy nazywa głupcami. Widziałem tych głupców, kiedy zostawiali domy, rodziny, wszystko wyjeżdżali do Rosji, na Ukrainę, nad Amazonkę, do Afryki. Widziałem, świat się klupał, mówił, że niczego się nie dorobią. W pewnym momencie życia sam do nich należałem i ciągle mam wrażenie, że należę. I wielu z was należy. Wielu z was dawało, błogosławiło, poszło komuś pomóc, a świat was wyśmiał. Zgadza się? Świat mówił, głupi jesteś, bo podarowałeś, głupi jesteś, bo zrobiłeś, głupi jesteś, bo oddałeś. Jezus mówi, idź, ucinaj sznurek. Ten werset mówi o powołaniu, a następnie o rezygnacji z powołania. Słuchajcie, to nie jest byle jaki werset, zobaczcie na niego. Ten werset, idź, pomiędzy idź i przyjdź, jest powołanie i odrzucenie powołania. Ten człowiek zostaje powołany czy nie? Zastanówmy się, studiujemy dziś Słowo Boże. Jest powołany, idzie za tym powołaniem? Nie idzie. Przynajmniej nie w tym miejscu.
On został powołany na ucznia. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale wydaje mi się, że gdyby w tamtym momencie poszedł za Jezusem, no to byśmy jego imię mieli dzisiaj w Biblii, byśmy może się o nim uczyli, może by był jakimś bohaterem biblijnym, który to i tamto by zrobił, nie wiem. A może mamy, tylko nie wiemy, może gdzieś później się pojawia, różne są dyskusje. To nie nasza sprawa. W tym momencie jest powołany, ale nie idzie za tym. Zawsze jest to idź. Czasami Jezus nie mówi idź, tylko czasami Jezus mówi pójdź za mną. Ale zawsze w ten sposób, musisz odciąć sznurek. Czasami ludzie rozczarowali się Bogiem i próbowali wracać do tej swojej starej budy. Jak pies do budy, idę łowić ryby, pamiętacie? Powiedział Piotr. Wracam tam, gdzie byłem. Nie zadziałało. Powiedzcie Piotrowi, uczniu. Piotrze, miłujesz mnie. Pamiętacie, jak go Jezus z powrotem odciągnął? Jezus kocha człowieka. Jezus powołuje. Pójdź za mną. Właśnie tak zawsze się zaczyna. Każde powołanie zaczyna się od pierwszego kroku. Nigdy nie będziesz powołany, jeżeli będziesz się brał zrobić pierwszy krok. Czasami ten krok wygląda tak, jeszcze raz wam powiem, i z własnego doświadczenia, i z tego, co w książkach czytam, i z różnych innych miejsc. Czasami ludzie się będą z ciebie śmiać. Czasami będziesz wyglądał, jakbyś był największym głupcem na świecie. Tak jak ten człowiek wyglądał w oczach ludzi, jak słyszeli inni bogaczy, mówią, słyszysz, co on ci mówi? Żebyś wszystko rozdał. Daj spokój z tym Jezusem. Ale musisz zrobić pierwszy krok. A to nie zawsze wygląda duchowo w oczach ludzi. W tym, co mówi mu Jezus, nie ma jakiejś ludzkiej sprawiedliwości. Takiej po ludzku. Jest coś, co musi siłować, zmagać w jego wnętrzu. On potrafi przestrzegać przykazań. Tak mu się wydaje. On mówi, przestrzegam. Przestrzegać potrafię, czyli chodzi pewnie do świątyni, chodzi na spotkania w synagodze czy gdzieś tam. Ma jakieś życie. On potrafi przestrzegać, natomiast nie potrafi zostawić czegoś. Dla niego nie jest trudno być na spotkaniu. Dla niego jest trudno zostawić pewne sprawy i pójść za Bogiem. To jest dzisiaj też czasami niektórym ludziom nie jest trudno być. Oni nawet się czymś zajmą. Dla nich by było trudno zmienić otoczenie. Po prostu wsłuchać się, co Duch Święty ma dla nich. Jego wojna nie jest z tym, co mówi Słowo Boże. Ten człowiek nie mówi, że nie zgadza się z tym, co mówi Słowo Boże. Jego wojna jest z tym, co ma. To nie przestrzeganie, zrobienie czegoś, co da zbawienie, ale to zerwanie się z czegoś, co przeszkadza przyjąć naukę Jezusa, pójść za Nim, jest prawdziwym jego problemem. To jest to, co go bolało. Jego bolało, co musi stracić. Bóg pyta, czy widzi w ludziach bliźnich, a w Bogu Ojca, który dał mu wszystko. To jest to, co Bóg pyta. Bóg chce nam przypominać często, że wszystko, co mamy, jest błogosławieństwem od Boga. Amen. Pokaż mi jedną rzecz w życiu, o której mógłbyś ty albo ja powiedzieć, że jest absolutnie tylko i wyłącznie moją zasługą. Bóg nie ma nic wspólnego z tym, że ją mam. Sam to na to zasłużyłem. Masz coś takiego? Nawet oddech w moich piersiach jest jego. Cokolwiek bym pokazał, że jest moją zasługą, Bóg mi powiedział, zrobiłeś to, bo ci dałem oddychanie. Bo ci powietrze dałem, bo twoje serce bije. Wszystko jest darem łaski. On zadaje pytania, czy widzisz w ludziach bliźnich? Czy widzisz w Ojcu, dawcę tego, co masz? To, co miało mu służyć, zrobiło z niego sługę. Rozumiecie mnie, o czym mówię? Bóg daje nam dobro czasami. Nieraz wam o tym mówiłem, kiedy Pan Bóg czymś obdarzał, to się tym uczyłem. Nieraz mówiłem wam, jak kiedyś miałem ten samochód, prawda, w którym myślałem, że mam lepsze auto od innych ludzi. I tam na chłopa jednego na autostradzie pomigałem. Pamiętacie, opowiadałem, no nie chcę powtarzać się, nie? I Bóg mi pokazał, jak mogę ci dać coś lepszego, kiedy tobie się wydaje, że kiedy masz coś lepszego, już jesteś lepszy niż inni. Ja to zobaczyłem, że Bóg mi nie może dać nic lepszego, bo ja zaraz będę się starał być lepszy niż wy. Chcesz być błogosławiony? Ucz się być sługą w tym, co masz. On nie patrzył w tym samym kierunku, co Bóg. Dlatego błogosławieni, ubodzy w duchu. Ja powiem tak, czytając ten fragment, zdałem sobie sprawę, mam nadzieję, że mnie teraz dobrze zrozumiecie, bo powiem niebezpieczne zdanie. Myślę, że ubóstwo jest czymś, czego powinien doświadczyć każdy w jakimś miejscu swojego życia. Może powiecie, jak to? Ja nie powiedziałem nędza. Ja nie powiedziałem bieda, bo nędza i bieda są przekleństwem. Nędza i bieda są przekleństwem. W nędzy i w biedzie wykorzystywane są dzieci, kobiety i mężczyźni. W nędzy i w przekleństwie rodzi się niewolnictwo i ludzkie łzy. Ja mówię, że każdy powinien doświadczyć ubóstwa w twoim życiu chociaż raz, by go zasmakować. Ubóstwa według definicji Bożej. Błogosławieni ubodzy w duchu, czyli mówiąc naszym językiem, błogosławieni zależni całkowicie od Boga. Nie mający nic siły ani możliwości przydać ku swojemu zwycięstwu. I dlatego człowiek, który na przykład Bóg go uzdrawia z raka, jest błogosławiony, bo ludzie już rozłożyli ręce. Nie ma na to, nie było takich pieniędzy, które mogą to zmienić, nie ma takich możliwości, nie ma takiej technologii, nie ma możliwości człowieka. Jest absolutne ubóstwo w duchu. I kiedy taki człowiek dostaje dar życia, to nagle zaczyna być ubogim w duchu z przekonania. Mówi, chcę być zależny od Boga, nie? Więc ubóstwo jest czymś, czego powinien doświadczyć każdy, kiedy czasami wchodzimy w tę dolinę cienia, w ten piec, kiedy doświadczamy ubóstwa, zaczynamy widzieć, że Pan jest pasterzem. Pan prowadzi, Pan zaopatruje, On daje. Przywiązanie do majątku sprawia, że nie wiążemy się ze słowem, a wiążemy się z majątkiem. Pieniądz nie jest zły. Żeby było jasne, ja nie jestem komunistycznym, nie wiem, marksistowskim nauczycielem jakimś. I nie mówię, że w ogóle cokolwiek mieć to jest źle. Ani Biblia tak nie mówi. Biblia nawet nie mówi, że pieniądze są złe. Paweł pisze do Tymoteusza 6:10, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Korzeniem wszelkiego zła jest co? Miłość do. I niektórzy ulegając jej, a więc miłość i uległość. Zamiast miłość do Boga i uległość wobec Boga, to miłość do pieniądza i uległość do pieniądza. Czyli nie będę robił tego, do czego jestem powołany, będę robił to, na czym mogę zarobić. Ulegnę pieniądzowi, bo miłuję pieniądz bardziej niż Boga. Uległość ku niemu. Kolosan 3:5 mówi nam, że chciwość to jest bałwochwalstwo. Jest nazwana bałwochwalstwem wprost w Kolosan 3:5. Albo w Efezjan 5:5. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym, Bożym. Ja i tak myślę, że my musimy wszystko stracić. Wiecie o tym? Widzieliście kiedyś umarłego w trumnie, który by się macał po kieszeniach, czy portfel zabrał? Nigdy nie byłem na pogrzebie, na którym zmarły by się macał po kieszeniach, czy portfel wziął. Nigdy nie byłem na pogrzebie, na którym by przyjechał ten samochód, co wiezie trumnę, a za nim by jeszcze 4 samochody z meblami wjechały. A wy byliście na takim? Przywieźli tylko jego, a jej garnitur to i rodzina dała, często dobrze, że daje. A bywałem na pogrzebach, gdzie mówili, że nawet nie mieli dobrych butów i dobrego garnituru. Człowiek musi stracić wszystko, to jest nieuniknione. I dlatego Bóg nam mówi, że jest bank, gdzie się rzeczy nie traci. Bo na tej ziemi nadzy się urodziliśmy, nikt z nas się nie urodził w garniturze od Armaniego. Może nas mamusia włożyła w ładny becik potem, ale urodziliśmy się naprawdę bez niczego. Ktoś nie wierzy, to powinien sprawdzić w książkach. Nadzy się urodziliśmy, tacy odchodzimy z niczym. I tylko to, co daliśmy dla Królestwa Bożego, idzie z nami. Słyszycie, przyjaciele? Tylko to, co z serca dałeś Bogu. Czasami się martwimy, że to, co dajemy, ktoś źle zużył, że może nie tak gdzieś to tam poszło. Ty się nie martw tamtymi ludźmi. To, co dałeś Bogu, jest twoim skarbem odłożonym tam. Jezus się nie martwił, też się nie martwił. Tylko to, co dałeś dla królestwa, idzie. Ma coś do zrobienia więc ten młody człowiek. Ma iść, coś zrobić i przyjść. Ma coś do zrobienia. Ale załóżmy, że ten człowiek posłuchałby i poszedłby i zrobiłby to, co mówi Jezus. Załóżmy tak. Dobra, my wiemy, że nie zrobił, ale załóżmy teraz, zakładamy, że to zrobił. Bo wiemy z Biblii, że nie zrobił. No ale załóżmy, że zrobił. A więc ma coś do zrobienia. Czy gdyby poszedł i sprzedał wszystko i rozdał wszystko i wrócił do Jezusa i powiedział tak, rozdałem wszystko tak, jak mi kazałeś, nie mam już nic, tylko tę szmatę, którą się zasłaniam. Nic już nie mam. Czy Jezus mu powiedział, teraz jesteś zbawiony? Powiedziałby mu tak, czy nie? Nadal nie. Czy widzicie lekcję Słowa Bożego? To nie chodzi o to, żeby wszystko rozdać. To nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko, co trzeba. Przez to nie stanie się lepszym i świętszym. Przez to, gdyby taki wrócił, stałby się gotowym do naśladowania Jezusa. To nawet nie chodzi o zbawienie, chodzi o gotowość. Czy chcesz się stać gotowym, żeby pójść za Jezusem? To tak naprawdę to jest pomiędzy idź i przyjdź. A on tego nie mógł przejść. My tego czasem nie umiemy. Więc jak wszystko rozdam, to potem wrócę, przyjdź, jesteś gotowy? Jeszcze raz powtarzam, nie. Po tym właśnie, kiedy już by to zrobił, usłyszałby i teraz mnie naśladuj. Jeszcze raz podsumuję, żebyście to usłyszeli. Gdy wszystko zrobione, to nie koniec, który czyni mnie gotowym i mogącym patrzeć dumnie Bogu w oczy. No i co? Myślałeś, że nie rozdam wszystkiego? To nie o to chodzi. To by była pycha, to jakaś głupota by była. To nie czyni mnie gotowym patrzeć Bogu dumnie w twarz. To początek, by uczyć się od tego, który jest pokornego serca. To jest powód, aby spuścić głowę i powiedzieć, jestem do twojej dyspozycji z wszystkim. Jeżeli czytalibyście życiorys Franciszka z Asyżu, słyszeliście o Franciszku z Asyżu, bogacz, dziedzic potężnej fortuny. Można by rzec, w dzisiejszych czasach byłby nazwany milionerem, a kolorowe magazyny, wiecie te kolorowe magazyny, co piszą o tych gwiazdach. Czy te wszystkie gwiazdy, oni tyle grzeszą, że w ciągu tygodnia 30 takich magazynów się może ukazywać i nigdy się nie kończy im coś do pisania, zauważycie? Oni tyle zła robią. Oni się tym zachwycają. I w tamtych czasach, gdyby były takie magazyny, to o Franciszku by pisali, bo to był bogacz, to był facet z nadziejami tamtych czasów, elegancki, nie? I kiedy poczuł Boże powołanie, pamiętacie, co zrobił? No, rozebrał się całkiem, jak go Pan Bóg stworzył. Tak stał na rynku, ludzie się zaczęli gorszyć. Jakaś kobiecina, nie pamiętam już, czy to był mężczyzna, czy kobieta, ktoś w każdym razie z siebie szatę ściągnął i go szybko odkrył. Mój człowieku, nie będziesz tak stał. On mówi, od tej pory nie będę jadł, nie będę miał i nie będę posiadał niczego, czego bym tak jak tej szaty nie otrzymał z łaski z nieba. Ale to nie był koniec. I on nie powiedział, od tej pory jestem święty. To był początek naśladowania. To był początek, aby uczyć się od tego, który jest pokolonego serca. Doskonałość i perfekcja to minimum potrzebne do zbawienia. I nie istnieje bez pójścia i naśladowania Jezusa, bez dzieła Jezusa na Golgocie. Tylko Golgota, tylko krzyż, tylko krew baranka mogły nas uczynić tymi, którzy wejdą przez bramę dla doskonałości. Perfekcyjna, boska doskonałość to jest minimum wymagane, aby tam wejść. Nie wiadomo, ile byśmy robili. Przypomina mi się ten stary kawał, czy ta stara anegdota, jeśli ją pamiętacie, o facecie, który poszedł do nieba. On był taki dobry, pomagał biednym, jeździł na misję i wszystko robił. I tak pewnie, wiecie, prawie że z ręką w kieszeni staje u bram niebios i mówi, jestem, aha, jestem. Się go tam pytałem, z czego się tak cieszysz? No bo ja mam dość, żeby wiedzieć, że wejdę. Naprawdę. No to sprawdzimy, bo tu wiesz, słuchaj, trzeba 100 milionów punktów, żeby wejść. Pamiętacie tę historię? Ten człowiek mówi, żaden problem dla mnie 100 milionów punktów mieć. No to słuchamy cię, jeśli chodzi o biednych. On mówi, karmiłem biednych przez ostatnie 50 lat, nakarmiłem kilkaset tysięcy biednych ludzi. 0,25 punkta, słuchamy cię dalej. Mówi, o Jezu, ratuj, 1 000 000 punktów, wejdź. Wiecie, o czym mówię? Doskonałość, perfekcja to minimum. Ten człowiek stał się gotowy na ucznia. Gdy młodzieniec usłyszał to słowo, 22 werset, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Ewangelia Marka mówi nam, że Jezus patrzył na niego z miłością, widział ten problem, jakbyście czytali synoptyczną Ewangelię Marka, równo, czyli to samo miejsce. Patrzył Jezus na niego z miłością. Bóg już jest dla niego dobry, ale jeszcze nie jest najlepszy. Świat i bogactwo ciągle jest dla niego też dobre. Dlatego odszedł. Mamy tu słowo takie, po grecku to brzmi paluske tema. To znaczy, to wiele majątności miał ten człowiek. To oznacza, że wiecie co tu pisze? Że ten człowiek miał dużo więcej niż ładny dom. To greckie określenie tutaj oznacza, że on miał potężny majątek. Wiele nieruchomości prawdopodobnie, wiele domów, wiele ziemi, wiele sług. Oznacza duży stan posiadania. To nie był gość, co miał po prostu ładny jeden dom. Był ktoś. Miał dużo posiadłości. I nie jest błogosławiony, jest zasmucony. Dlatego, że bez Jezusa wszystkie drogi to są ślepe drogi. Dlatego też zbawienie jest czymś indywidualnym. I indywidualna jest ludzka decyzja. Twój albo mój smutek, to jest nasze. Musimy coś załatwić przed Panem. Musimy skorzystać z Jego łaski. Musimy to tutaj zrozumieć. Nikt inny z tłumu się nie zasmucił, bo nikogo w tej sprawie serce nie bolało. Serce może być tylko tam, gdzie jest nasz skarb. On poszedł zasmucony, bo Jezus poszedł w tą stronę, a do skarbu było w tamtą. Jezus rzekł do uczniów swoich, zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Zgadzacie się? Czy to oznacza, że biedny wejdzie z łatwością? Niektórzy się nie radzą nabrać. No jeśli bogacz z trudnością, wychodziłoby, że biedny z łatwością, nie? Nie. To znaczy, że nasze oczy muszą się odwrócić tutaj w myśleniu od tematu pieniędzy, w ogóle posiadania, bo to nie to jest bogactwem. Ubogi w duchu to nie jest ktoś, kto ma pusto w portfelu. Ubogi w duchu to jest ktoś, kto ma tak pusto w sercu, że 100% serca należy do Jezusa. Słyszycie mnie, przyjaciele? Tak wyczyścił siebie, że 100% serca jest miejsce dla Jezusa. Wtedy pieniądze nie są problemem. Jak są, to są dodatkiem do życia. Dla mnie pieniądz jest dodatkiem. Już się nauczyłem, że Bóg jest wierny, że Bóg prowadzi. Czy mi są potrzebne? Tak. Czy się martwię, kiedy mógłbym nie zapłacić rachunku? Tak, zdarza się. Czy będę żył dla pieniędzy? Nie chcę. Chcę żyć dla mojego Pana i dla Jego woli. Jeszcze raz mówię, ubogi w duchu to nie ktoś z pustym portfelem, to ktoś z sercem, które jest napełnione Jezusem. Wtedy pieniądze nie są problemem, dlatego usłyszał jakby idź, opustosz swoje serce i wróć do mnie. To jest to, co naprawdę miał zrobić. Idź i zerwij z tym, co ci serce owinęło. W jego wypadku to był jego majątek. W naszym wypadku to może być, nie wiem, twój stary samochód, twoje jedno auto, twój jeden mały domek. Może coś mniejszego. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ten werset jest ciekawy. Dlatego, że przed chwilą było to trudne, a teraz już jest niemożliwe. Z wersetu na werset robi się ciekawiej. Przed chwilą bogatemu było trudno. Teraz się wydaje, że już w ogóle nie wejdzie. Dlatego, że ten werset potwierdza prawdę tamtego. Jeszcze raz mówię, być ubogim w duchu to nie mieć pusty portfel. Słowa te, wiecie, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego są interpretowane, czy czasami wyjaśniane na dwa sposoby. Jedni je wyjaśniają w przenośni, a inni je wyjaśniają dosłownie. To znaczy, o co tutaj chodzi? Prawdopodobnie większość teologów, jeżeli byście się zapoznawali z pracami biblistów, jest zdania, że w tym miejscu Jezus używa przenośni. Że nie mówi dosłownie o przejściu wielbłąda i tak dalej. Wiecie, nie ma możliwości, by pokroić wielbłąda tak, żeby przeszedł przez dziurkę w igle. To znaczy, że chodzi Jezusowi o rzeczywistą igłę. O nic innego, o zwykłą igłę. Że mogę, każdy wie z was, jak wygląda igła, nie? Wtedy te igły były trochę większe niż są teraz. Ale dalej, to oczko w igle było za małe, ta dziurka. I nie da się tak tego wielbłąda pokroić nożem, żeby go przepchnąć nawet nieżywego przez tę dziurkę. Bo żywego to już na pewno nie. Ani w dużych kawałkach. Ani martwy, ani żywy nie przejdzie. Bo Jezus miał taki sposób mówienia. Dlaczego myślimy, że to przenośne, a nie dosłownie, nie chodziło mu o ucho igielne? Dlatego, że na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, w Mateusza w 23 rozdziale Jezus powiedział coś takiego, jak mówił do faryzeuszy, ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Czy to chodziło o to, że cedzili naprawdę komary, a połykali wielbłądy? Nie. To jest sposób mówienia, tak mówili Żydzi do siebie. To jest taki żydowski sposób mówienia. Inni mówią, że to jest dosłownie chodzi o tą bramę, o tą dziurę w murze. I tu się też możemy historycznie zgodzić. Wiecie, o co chodzi? W murach wewnętrznych miast, czyli nie w tych głównych murach obronnych, ale w wewnętrznych murach starożytnych miast były takie małe dziurki, które mogły być tak nazywane. Możemy się z tym zgodzić. I ciekawą rzecz przeczytałem w książce jednego historyka. Że człowiek przeciskał się przez nie z trudem, musiał przejść, I wielbłąd też się przez nie mógł przecisnąć, ale wiecie, co trzeba było zrobić? Wszystko z niego ściągnąć i jeszcze go ogolić. I wtedy może przelazł. Pomyślałem sobie, to jest ten obraz dla tego młodzieńca. On z siebie musi wszystko ściągnąć. On może tylko takim wejść, jakim go Bóg stworzył. Z niczym. Wszystko, co ma, musi powierzyć Bogu. I wtedy być może przejdzie. Jakby na to nie patrzeć, Jezus tutaj wielkiej prawdy uczy. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? Zobaczcie, świat uczniów też nie jest dostosowany jeszcze do myślenia Pana Jezusa. Oni się wystraszyli, tak jakby byli bogaczami, co? Że oni byli bardzo biedni, oni byli bardzo ubodzy. Oni naprawdę mało mieli i większość z nich naprawdę wszystko zostawiła. Czy wszyscy właściwie, tam Judasz trochę kombinował, ale ogólnie oni nie zostawili sobie, wiecie, gdzieś tam lokat w banku w Szwajcarii. Jakby co? Nie. Świat uczniów jednak też nie jest dostosowany do myślenia Pana. Wiecie dlaczego? Bo ogólnie, po żydowsku myśląc, w tamtym czasie uważali, że bogaty to ktoś, kto ma powodzenie u Boga. A więc komuś, komu się powodziło, mówiono, pobłogosławił ci Pan. I Pan błogosławił mu dziećmi, i wołami, i krowami, i stadami, i polami, nie? I się mówią, ten to ma błogosławieństwo. Czyli tak uważali. Jeśli więc błogosławiony przez Boga, ten, co mu Pan Bóg błogosławi, z trudem tam wejdzie, no to biedak, jak Piotr pomyślał, no to jak ja wejdę? Że on po żydowsku myślał. Musicie zobaczyć jego myślenie. Jeżeli tamci nie wejdą, to jak ja wejdę? I Jezus im musi znowu wyjaśniać. Tu nauka Jezusa dotyczy zupełnie innego problemu. Ja też mam ten sam problem, co Piotr czasami. Może nie tyle, co Piotr, co... Może trochę, ale inny problem. Powiem wam, jaki ja mam. Nie wiem, czy taki macie. Nieraz jako pastor myślałem sobie tak, Boże, żeby tak ktoś dał 10 milionów do zboru, ale byśmy sobie kupili. Jak nie mieliśmy na przykład budynku w innym zborze, kiedy to byśmy mieli budynek, nie? Albo żeby ktoś to, żebym miał to i to i to. O, to bym zrobił to i to. Mieliście coś takiego? Panie, żebym to miał, to bym ci służył. Kiedy pamiętam, jeszcze jeździłem po Rosji z pomocą humanitarną. Boże, żebym miał taką najlepszą ciężarówkę na świecie, która by woziła. O, czemu świat ma ciężarówkę za 300 tysięcy, a my mamy tego grata, który się ciągle psuje, nie? Myślałem sobie, mieć, żeby mieć, to będzie odpowiedź. Nie dla siebie oczywiście, dla Pana, dla Kościoła myślałem. Nie? Nagle okazuje się, że to, co mi się wydaje bramą do wielkich możliwości, Jezus dostrzega jako zagrożenie prawdy, jako zagrożenie duchowego życia. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mogę sobie wyobrazić to spojrzenie. Słyszycie, co Jezus zrobił? Spojrzał na nich. Wyobrażasz to sobie? Rozmawiają. A Jezus spojrzał na nich. Mogę sobie to wyobrazić. Ja czuję to spojrzenie na sobie. Pan by na mnie spojrzał, ja już nawet wiem, co by powiedział. Lec, a co ty tam knujesz? Co tam masz w sercu, Mirek? Tak, dokładnie miałem na myśli, Mirek, to, co powiedziałem. Wiedz, ty i każdy, kto mnie słucha, mówi Jezus, że wasze oceny, starania i wysiłki zawsze staną przed bramą niemożliwości. Cokolwiek zrobisz, nie sięga dalej niż twoje życie, niż bicie twego serca, niż długość twoich rąk. Nie możesz tego przenieść na drugą stronę. Idź, pozbądź się tego, odetnij się od tego, przyjdź i naśladuj mnie. A dam ci możliwości, które przechodzą na tamtą stronę. Dam ci bank, który mól nie zżera, rdza nie rdzewieje. Bank, którego złodzieje nie okradają. Te słowa niosą nadzieję dla młodzieńca, którego już wtedy nie ma, gdzieś tam poszedł. Niosą nadzieję dla nich, dla nas. Nie wiem, co się z tym młodzieńcem dzieje. Czuję nadzieję w słowach Pana Jezusa. Kiedy rozwieją się fałszywe oceny, poglądy i nadzieje, jego prawda zaczyna oświetlać rzeczywistość. Zbawienie zawsze pochodzi tylko od Boga. Amen? Nie mogę zrobić nic. A w niebie spotkamy wielu ludzi. Wiecie, kiedy kiedyś wejdziemy do Królestwa Bożego, mogę wam powiedzieć, kogo spotkacie. Może spotkacie bogatych, amerykańskich, szwajcarskich, czeskich albo polskich chrześcijan. Ale spotkacie też w niebie ludzi, którzy nigdy nie mieli osła. Nigdy nie jedli strzyka. Nigdy nie było ich stać na to, żeby pójść do restauracji. Spotkacie ludzi, którzy marzyli, żeby mieć buty, albo takich, którzy przez całe życie mieli tylko jedne buty i dbali o nie przez 20 lat i chodzili w nich do kościoła. Spotkacie ludzi, którzy nie mieli niczego i ludzi, którzy mieli wszystko, bo nie o to chodzi. Spotkacie ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi, których mamona nie była łańcuchem, dla których mamona nie była łańcuchem. Zbawienie zawsze pochodzi od Boga i tylko zbawionych przez Boga i przez Jezusa będzie można spotkać i tylko zbawionym tak można być i nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom, przez które mogli być, by być zbawieni. I nie ma innej drogi do Ojca, nie ma innej prawdy i życia. Serce opętane przez mamonę to w oczach Boga biedak, nędzarz, który nazywa siebie na tym świecie bogaczem. Do kościoła smyrnie powiem, myślisz, że jesteś bogaty? W Laodycei, przepraszam. Powiem, myślisz, że jesteś bogaty, jesteś biedny, nędzny, goły. Tam, gdzie wyrabiano leki, on mówi, jesteś chory. Tam, gdzie wyrabiano tkaniny, mówi, jesteś nagi. Tam, gdzie żyli wpływowi i bogaci ludzie, mówili, myślisz, że jesteś kimś, tak? Serce opętane, przywiązane łańcuchem jak pies do budy. Bogatym w świetle Królestwa Bożego jest ten, kto jest wdzięczny Bogu. To jest bogactwo od Boga. Tu pokazany jest sens bogactw tej ziemi, które związują. Bogaty to ktoś, kto mówi Bogu dziękuję. Cokolwiek by miał. Może miałby tylko jedną owieczkę, jedne buty, jeden mały pokoik, jeden mały domek, może stare auto, ale mówisz, Panie, dziękuję. To jest bogactwo według Królestwa Bożego. Jestem bogaty w tym, co mam od mojego Pana. Ale może być człowiek, co ma 5 Mercedesów, wielkie domy, fabryki i nie wiadomo co. Ale w duszy czuje, że ciągle mu mało. On jest biedakiem, bo on ciągle nie ma tego, co by go zaspokoiło. To są zupełnie inne, odwrotne definicje. Czas powoli kończyć. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Patrząc z zaniepokojeniem. Jezus mówi, ja myślę, że Piotr pomyślał, ale lepiej zapytać. I pyta, jak to Piotr, bo to zawsze Piotr walnął, nie? Powiedział. Boją się wszyscy, ale Piotr pyta, ale my już nic nie mamy. Panie, my już nic nie mamy. Wiecie, co ja myślę też odkrywa w sercu? Ja myślę, że Jezus się dalej w nich patruje. Myślę, że Jezus się zaczyna uśmiechać. A jeśli się nie uśmiecha, to oni czują, że jest w nim coś, co zaczyna im dawać zrozumienie. Powoli odkrywa, że Jezus już w ich życiu czyni to możliwym. Nie wie jeszcze, jak to powiedzieć. Jeszcze nie stracił Piotr wszystkiego w tym miejscu, ale już czuje, że to, co oddał, ma jest niczym wobec tego, co ma przed sobą, wobec Pana Jezusa. Wiecie, w tamtym miejscu Piotr już prawie wszystko oddał. Wiecie, czego jeszcze nie oddał w tamtym miejscu? Jeszcze Piotra nie oddał. Już mu tylko Piotr został. Ale i na to przyjdzie. Jeszcze ciągle jest tym Piotrem, który ja, Panie, jak trzeba, to Panie, jeśli musisz, Panie, jeśli trzeba pomocy, Piotrek, tu, widzisz, tu. Ale przyjdzie miejsce, kiedy Biblia powie tak, a Piotr poszedł i gorzko zapłakał, kiedy w końcu i Piotra odda i już nic nie będzie miał. A Jezus powie, teraz mnie posłuchałeś. Teraz chodź, paś owieczki. Lekcja trwa. Przeczytałem jedną książkę, przez to się dzisiaj mało nie spóźniłem, przez to, co wam teraz przeczytam. Chciałem to przepisać i zacząłem to pisać w ostatniej chwili. Czytałem. Był taki człowiek, który się nazywał Jan Chryzostom. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. I napisał takie słowa. Przeczytam wam cytat. Chrystus mówi, jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Nie wypowiada się przeciwko pieniądzom, ale przeciwko tym, którzy dają się im zniewolić. Jeśli trudno tu bogatemu, to ile trudniej chciwemu. Jeśli przeszkodę stanowi dzielenie się własnym bogactwem, o ile większą będzie zabieranie cudzego. Lecz dlatego mówi to uczniom, oni są ubodzy. Uczy ich, aby nie wstydzili się swojego ubóstwa i poucza, dlaczego nakazuje im nie troszczyć się o stan posiadania. Innymi słowami Chryzostom pisze, oni potrzebowali od niego to słyszeć, bo oni stali się dla niego ubodzy i stali się dla świata pośmiewiskiem. Ale Jezus ich uczył i uczył, i oni się przestali go wstydzić. On stał się ich skarbem. On stał się ich cennym, drogocennym skarbem, który nosili i ponieśli aż na śmierć, aż życie swoje nie bali się oddać. Dali świadectwo temu światu. I Jezus im dlatego powiedział, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy pościcie za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Zrobiliście krok, nad którym rozmyślał młodzieniec. Mówiliśmy, to jeszcze nie koniec, są w drodze. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem, co tam dalej pisze? Jeszcze raz, błogosławieni, ubodzy w Bogu, albowiem ich będzie czy jest? Tam jest czas teraźniejszy, że już jest czy dopiero będzie? Jest. Inne błogosławieństwa mówią, że coś dopiero będzie. Zwróćcie uwagę, dwa razy tylko jest czas teraźniejszy. Błogosławieni, ubodzy, oni już jest. I to jest to, co oni mają. Już jest. Bo nie można stracić w imię Jezusa. Trzeba odpuścić, ale się nie traci. Wiecie, kiedy krew Kościoła wsiąkała w piach, kiedy Rzym mordował, kiedy świat mordował, kiedy Kościół był wyśmiewany, oni o tym wiedzieli. Taki Kościół poszedł w świat, który wiedział, że na Jezusie się nie traci, ale na Jezusa się nie da obliczyć ziemskimi księgowościami. Jezusa się nie da wyliczyć na kalkulatorze. Ponieważ nie mamy kalkulatora, w którym 2 plus 2 po niebiańsku jest tyle, ile jest. Mamy tylko nasze ziemskie. Dziś jest miejsce im czasem bolesnej decyzji. Jutro przez wiarę jest miejscem radosnego zwycięstwa. Powiem wam tak, kiedy to czytałem, powiedziałem do Pana Boga na głos w moim biurze. Panie, nie chcę zmarnować mojego życia na byle co. Nie chcę zmarnować mojego życia na cienie, które przemijają. Czym są rzeczy, za które się ludzie tego świata mordują? Czym są dzisiaj samochody sprzed 30 lat? 30 lat temu ktoś kupował, kradł, żeby sobie kupić drogi samochód. Dzisiaj z niego nie ma nawet rdzawej plamy w ziemi. To są tylko cienie. To jest tylko cień. Ludzie biją się o cienie i walczą o cienie, sprzedają sobie cienie. Panie, chcę iść za tym, co rzeczywiste. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, ostatnich pierwszymi. Chcę tu komentować. Już nic nie będzie jak na ziemi w Królestwie Bożym. Nasza ocena i wartości okażą się wielką pomyłką. Idź za mną, powiedział Jezus. A wiesz, co powiesz wtedy? Nie pomyliłem się, kiedy się ze mnie śmiali. Poszedłem. Idź i rozdaj. Nie pomyliłem się, kiedy zaryzykowałem stan mojego posiadania dla Jezusa. Chociaż świat mówił, że jestem niezbyt mądry. Nie pomyliłem się, bo z Jezusem się nikt nie pomylił. Kiedy nowy dzień zaświta, a czas już zakończy się, zobaczycie, że nikt nie stracił na Jezusie. Podziękujemy Mu. Panie Jezu, wywyższamy Twoje imię. Dziękujemy Tobie za lekcję słowa, za to, że Duch Święty jest nauczycielem. Panie, my w naszej niedoskonałości odczytujemy słowa. Ty w Twojej doskonałości czynisz z nich siłę, moc, światło do tego, abyśmy mogli iść przez ten świat. Panie, proszę Ciebie, aby serce moje, aby serce nikogo z nas nie było związane, przywiązane jak jakiś pies łańcuchem do budy. Proszę Cię, Panie, abym bardziej chciał Ciebie niż cokolwiek innego. Proszę Ciebie, aby moje powołanie było, Panie, Twoją, całkowicie Twoją własnością, aby moje posiadanie, aby moje radości były całkowicie Twoją własnością, aby wszystkie moje ambicje i plany były całkowicie Twoją własnością. Panie, ja tylko wiem jedno, że się potrafię tylko mylić i robić błędy. Wiem, że za co się wezmę w swoich siłach, to na pewno to zepsuję i będę Cię musiał tylko przepraszać. Proszę Ciebie, abyś Ty to wziął, abyś Ty obdarowywał, abyś Ty prowadził, abyś Ty, Panie, się zajął, bo kiedy my to robimy, to nic dobrego z tego nie ma. Ale kiedy Ty bierzesz naszą miłość, nasze życie, nasze posłuszeństwo, błogosław dziś tych, którzy przyszli na tą lekcję Słowa Bożego. Błogosław i posilaj i napełniaj ich. Daj każdemu z nas siły, aby nie być przywiązanym do niczego, aby tylko do Ciebie być przywiązanym. Tobie chwała i cześć, Panie. aby się w pełni w nas zrealizowało Twoje powołanie. O to Cię prosimy dziś. Czyń to sobie w imieniu Jezusa. Amen.